Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Pan przychodzi jako sędzia, który pociesza, jest pełen czułości i robi wszystko, aby nas zbawić, powiedział papież na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Aby przezwyciężyć aktualne problemy w dialogu ekumenicznym, przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan proponuje luteranom przygotowanie wspólnej deklaracji o Kościele, Eucharystii i posłudze duchowej.
Sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu na wschodniej Ukrainie, mimo zakończenia roku jubileuszowego, Brama Miłosierdzia nadal pozostanie otwarta.
Witamy 6 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Pan przychodzi jako sędzia, ale sędzia, który pociesza, sędzia, który jest pełen czułości, robi wszystko, aby nas zbawić. Nie przychodzi, aby potępiać, ale zbawiać, powiedział papież na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
Nawiązując do Ewangelii o zagubionej owcy, podkreślił, że Jezus, dobry pasterz, szuka każdego z nas i kocha każdego osobiście, a nie anonimowy tłum. Kocha każdego po imieniu, takimi, jakimi jesteśmy. Owca, która się zgubiła, zauważył Franciszek, nie zrobiła tego dlatego, że nie miała kompasu w ręce. Dobrze znała drogę. Zagubiła się, bo jej serce było chore, zaślepione przez wewnętrzny podział. Ucieka, aby oddalić się od Pana, aby karmić się wewnętrzną ciemnością, która prowadzi do podwójnego życia. Być w stadzie i uciekać w ciemność, ale Pan zna tę sprawę, mówił papież, i idzie jej szukać.
La pecora smarrita più perfetta nel Vangelo è Giuda.
Najlepszym przykładem zagubionej owcy w Ewangelii jest Judasz, człowiek, który zawsze w sercu nosił gorycz, coś, co powodowało, że krytykował innych, zawsze był obok, nie znał słodyczy, bezinteresownego życia z innymi. I zawsze, podobnie jak nie była zadowolona ta owca, tak też i Judasz nie był zadowolony, uciekał. Uciekał, ponieważ był złodziejem, wszedł w tę stronę. Inni oddają się rozwiązłości, inni jeszcze czemuś innemu, ale zawsze uciekają, ponieważ w sercu jest ta ciemność, która oddziela ich od stada. To jest właśnie podwójne życie wielu chrześcijan, także, co mówię z bólem, księży, biskupów. Judasz był biskupem, był jednym z pierwszych biskupów, czyż nie tak? Zagubiona owca. Biedny ten nasz brat Judasz, jak nazywał go ksiądz Mazzolari w swym pięknym kazaniu. Bracie Judaszu, co dzieje się w twoim sercu? Musimy rozumieć zagubione owce. Także i my mamy coś z tej zagubionej owcy. Zawsze coś maleńkiego czy większego.
Abbiamo sempre qualcosina piccolina o non tanto piccolina di pecore smarrite.
Następnie papież zauważył, że zachowanie zagubionej owcy to nie tyle pomyłka, co choroba, która jest w sercu i którą wykorzystuje diabeł. W ten sposób Judasz ze swoim podzielonym sercem jest ikoną zagubionej owcy, której pasterz idzie szukać. Ale Judasz tego nie rozumie i na koniec, kiedy zobaczył, co we wspólnocie spowodowało jego podwójne życie, zło, które zasiał, wewnętrzna ciemność, która doprowadziła go do tego, że ciągle uciekał, szukając świateł, które nie były światłem Pana, ale światłami sztucznymi, takimi jak bożonarodzeniowe świecidełka, to wpadł w rozpacz.
W Biblii jest jedno słowo, Pan jest dobry, także i dla tych owiec nigdy nie przestaje ich szukać. Jest tam słowo, które mówi, że Judasz się powiesił i żałował. Sądzę, że Pan weźmie pod uwagę to słowo. Nie wiem, być może, ale to słowo zmusza do zastanowienia. Ale co znaczy to słowo? Oznacza, że aż do końca miłość Boga pracowała w tej duszy, aż do chwili rozpaczy. I to jest postawa dobrego pasterza wobec zagubionych owiec. To jest nowina, dobra nowina, jaką przynosi nam Boże Narodzenie i wzywa nas do szczerej radości, która przemienia serce, która prowadzi nas do tego, by pozwolić Panu, aby nas pocieszył, ale nie tymi radościami, których szukamy, aby dać sobie upust, aby uciec od rzeczywistości, od wewnętrznych tortur, wewnętrznego rozdarcia.
Kiedy Pan Jezus znajduje zagubioną owcę, kontynuował Franciszek, nie obsypuje jej wyzwiskami, nawet jeśli zrobiła wiele złego. W Ogrodzie Oliwnym nazywa Judasza przyjacielem. To jest Boża czułość.
Dziś głównym problemem ekumenizmu jest fakt, że nie mamy już wspólnego celu, a w takiej sytuacji nie da się zrobić kolejnego kroku, powiedział w wywiadzie dla dziennika La Croix kardynał Kurt Koch, przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Aby przezwyciężyć ten problem, zaproponował on luteranom przygotowanie wspólnej deklaracji o Kościele, Eucharystii i posłudze duchownej.
Kardynał Koch przyznał, że rozumie katolików, którzy krytykują świętowanie 500-lecia reformacji. On sam uważa, że nie chodzi o świętowanie, lecz upamiętnienie. Trzeba być wdzięcznym za 50 lat intensywnego dialogu z luteranami, ale trzeba też czynić pokutę za to, co nas podzieliło. Reformacja nie przyniosła odnowy Kościoła, której chciał Luter, lecz podział i straszne wojny wyznaniowe, zwłaszcza wojnę 30-letnią, podkreślił szef watykańskiej dykasterii.
Dobiegający końca rok przewodniczący papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan ocenia bardzo pozytywnie. Oprócz spotkania papieża z patriarchą moskiewskim i ekumenicznych uroczystości w Lund odbyły się też wspólna wizyta z patriarchą Konstantynopola i arcybiskupem Aten na Lesbos, wszechprawosławny sobór na Krecie, podróż apostolska do Armenii i Gruzji oraz podpisano wspólny katolicko-prawosławny dokument teologiczny, pierwszy od 9 lat. Kardynał Koch zauważa jednak, że w kościołach prawosławnych narastają opory względem ekumenizmu. Z tego powodu na soborze zabrakło wielu delegatów. We wspólnej katolicko-prawosławnej komisji więcej mamy napięć między prawosławnymi niż w relacjach z katolikami, ujawnił kardynał Koch. Podkreślił jednak, że pozostaje dobrej myśli, ponieważ liczni biskupi prawosławni, w tym patriarchowie Bartłomiej i Cyryl, sprzyjają ekumenizmowi. Trzeba jednak rozumieć ich ostrożność i obawę przed podziałami.
Przed swym wyjazdem do Francji i Szwajcarii patriarcha moskiewski Cyryl odpowiedział na pojawiające się wśród rosyjskich prawosławnych krytyki jego nadmiernego, zdaniem niektórych, zbliżenia z katolikami. Zapewnił wiernych, że nie wiążą się z tym ustępstwa doktrynalne.
Cyryl I oznajmił, że nieporozumienia dotyczące współpracy z katolikami mają źródło w niedostatecznym informowaniu przez media o charakterze tej współpracy. Podkreślił, że historia wzajemnych kontaktów obciążona jest, jak stwierdził, działaniami unitów, od których ucierpiało wielu prawosławnych na Ukrainie, co budzi słuszny niepokój wielu parafian prawosławnych. Zwierzchnik rosyjskiego prawosławia zaznaczył, że nikt nie próbuje ukrywać lub łagodzić istniejących różnic doktrynalnych. Współpracując z katolikami, zachowujemy tożsamość doktrynalną i nie próbujemy zmieniać się nawzajem, ale zmieniać otaczający nas świat, cierpiący wskutek niesprawiedliwości i deptania godności człowieka. Patriarcha moskiewski dodał, że współpracując z katolikami, wspólnie przeciwstawiamy się niszczeniu tradycyjnych wartości rodzinnych oraz próbom narzucania wojującej sekularyzacji zagrażającej tożsamości chrześcijan. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
W naszych czasach, kiedy wskutek globalizacji społeczeństwa stają się wieloreligijne, dialog międzyreligijny także z imigrantami i między nimi stał się moralnym obowiązkiem. Zwrócił na to uwagę przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego na konferencji chrześcijańsko-hinduistycznej zorganizowanej przez tę watykańską dykasterię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie wspólnie z Ośrodkiem Studiów Międzyreligijnych tej uczelni.
Kardynał Jean-Louis Thorin przypomniał, że spotkania takie odbywają się w ostatnich latach nie tylko w Indiach. Kierowana przez niego Rada urządziła je już w Londynie i w Waszyngtonie, a teraz po raz pierwszy we Włoszech. Francuski purpurat nawiązał do tytułu dzisiejszej konferencji Światło pokoju, chrześcijanie i hinduiści w dialogu. Wyraził przekonanie, że każdy dialog międzyreligijny, jeśli będzie się go prowadzić w słusznych zamiarach i właściwym duchu, oświetli nasze wspólne wartości. Wskaże to, co możemy uzyskać razem tu na ziemi, na różnych płaszczyznach i jak możemy sprawić, żeby zaowocował nasz potencjał do budowania świata pokojowego i ludzkiego.
Taka konferencja międzyreligijna jak obecna ma przede wszystkim oświecić nasze serca i umysły, abyśmy uczyli się cenić to wszystko, co jest szlachetne, prawdziwe i dobre w innym człowieku, powiedział kardynał Thorin. A naszym wewnętrznym światłem, które płonie i oświeca, będziemy umieli kierować nasze kroki na drogę pokoju. Szef watykańskiej dykasterii do spraw dialogu międzyreligijnego przytoczył słowa Benedykta XVI wygłoszone w 2011 roku w Asyżu, że przemoc jest antytezą religii i przyczynia się do jej niszczenia. Przypomniał też wezwanie papieża Franciszka skierowane przed miesiącem do przedstawicieli różnych wiar, by byli zwiastunami pokoju w przeciwieństwie do tych wszystkich, którzy sieją konflikt, podział i nietolerancję.
W sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego w Zaporożu na wschodniej Ukrainie, mimo zakończenia roku jubileuszowego, brama miłosierdzia nadal pozostanie otwarta. Tak zdecydował Ojciec Święty w związku z nadal trwającymi w Donbasie działaniami zbrojnymi. O tej wyjątkowej decyzji papieża mówił w rozmowie z Radiem Watykańskim biskup pomocniczy diecezji charkowsko-zaporowskiej Jan Sobiło.
Wielką radość mamy w Zaporożu, na wschodniej Ukrainie, na terenie przylegającym do strefy konfliktu na Donbasie. Nasze sanktuarium Boga Ojca Miłosiernego, które jest położone blisko linii frontu, Ojciec Święty Franciszek pragnie, abyśmy mieli otwarte drzwi miłosierdzia, bramę miłosierdzia w dalszym ciągu. Przy sanktuarium pracuje Komitet Papieskiej Pomocy dla Ukrainy. Z tego komitetu są przesyłane projekty osób najbardziej poszkodowanych w działaniach wojennych. Ludzie są bardzo zmęczeni tą wojną, która w dalszym ciągu zbiera swoje żniwo, chociaż media w Europie mało już zwracają uwagi na wojnę na wschodniej Ukrainie. A my ciągle widzimy ludzi, którzy przywożą po strzałach, są też zabici żołnierze. Dlatego to miłosierdzie jest nam bardzo potrzebne. To jest wielka nadzieja, że jednak wszystko dobrze się skończy.
Dwie minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W podziemiach katedry świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze odbyło się przedświąteczne spotkanie animatorów Żywego Różańca zaangażowanych w dzieło modlitwy różańcowej Rodziców za Dzieci. Odwiedzają oni parafię i dają świadectwo swojej wiary. Nawiązując w czasie konferencji do objawień fatimskich, biskup Marek Solarczyk podkreślił znaczenie nabożeństw do niepokalanego serca Maryi.
Maryja, jej niepokalane serce jest ciągle takim niesamowitym znakiem, takiego przylgnięcia i takiego nieustającego niesienia jedności tej komunii, tej mocy Boga od momentu, kiedy anioł przyszedł i moc Najwyższego ją osłoniła, kiedy jej serce było sercem rodzącego się, rozwijającego się Syna Bożego i kiedy potem nieustająco tym sercem trwała przy swoim Synu, żyła Jego prawdą, przyjęła do swojego serca. To niepokalane serce Maryi jest właśnie takim sanktuarium tej Bożej obecności.
W diecezji warszawsko-praskiej jest ponad 1800 kół Żywego Różańca, w tym około 500 rodzinnych. W Rzeszowie dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich oraz osoby niepełnosprawne spotkały się dziś ze świętym Mikołajem. Spotkanie przygotowała rzeszowska Caritas. Każdy z uczestników mógł liczyć na świąteczną paczkę z najbardziej potrzebnymi artykułami, powiedziała siostra Joanna Smagacz, sekretarz rzeszowskiej Caritas.
W ramach tych prezentów tak staramy się tradycyjnie, żeby dziecko się mogło też ucieszyć, ale żeby były rzeczy też takie praktyczne. Są i artykuły szkolne, takie, które są dzieciom potrzebne, ale są i takie środki higieniczne, kosmetyczne. Jest i rękawiczka, i skarpetka, kosmetyczka na jakąś podróż. To zawsze jest do wykorzystania, bo wiemy, że są osoby dorosłe, niepełnosprawne, więc staramy się tak, żeby każdy był z czegoś zadowolony.
W mikołajkowym spotkaniu wziął także udział biskup Jan Wątroba, ordynariusz rzeszowski.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.